Witajcie bracia i siostry. Witam was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa i też tych braci i siostry, którzy są przed telefonami, przed komputerami. Bardzo serdecznie was witam. Drodzy, dla tych, którzy nie byli ani nie słyszeli kazania z zeszłego tygodnia, zrobię dzisiaj krótkie powtórzenie, żebyśmy wszyscy mieli obraz tego, o czym rozmawiamy i o tym, co będziemy dzisiaj mówić. Tydzień temu mówiliśmy na temat tego, czy chrześcijanin może się rozwodzić. A dzisiaj poruszymy taki temat, czy chrześcijanin może wejść w powtórny związek małżeński. Nie są to łatwe tematy, ale myślę, że wszystkie tematy, które są w Słowie Bożym, są do tego, abyśmy mogli o nich rozmawiać, i patrzeć, jaka jest Boża odpowiedź na dany temat. A więc takie małe podsumowanie z zeszłego tygodnia. Dzisiaj będziemy czytać bardzo dużo fragmentów ze Słowa Bożego. Jak zdążycie, będę dawał taki czas, żeby można było poszukać. Jak zdążycie, to zdążycie, jak nie, to ja tutaj sobie już przygotowałem i wypisałem fragmenty, więc ja będę też je czytał. Więc jak nie zdążycie, to musicie uwierzyć mi na słowo, że tak właśnie jest zapisane. A więc tak, krótkie powtórzenie z zeszłego tygodnia. Małżeństwo. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Małżeństwo istniało i funkcjonowało od początku stworzenia człowieka i dotyczyło wszystkich ludzi, niezależnie od sposobu i okoliczności zawarcia tego małżeństwa, od przynależności religijnej i od przynależności narodowej. Wnioski. Każde małżeństwo zawarte między mężczyzną i kobietą, niezależnie od formy, ślub cywilny, religia, przed nawróceniem czy po nawróceniu, jest przed Bogiem ważne, gdyż zostało ustanowione dla całej ludzkości przez Boga. Kolejna rzecz, rozwód. Mówiliśmy też o rozwodach i chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7:10-11. Pierwszy list do Koryntian 7:10-11. I tam apostoł Paweł pisze takie słowa. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. I tutaj czytamy, że Pan nakazuje, aby się nie rozwodzić. Dalej wcześniej w Ewangelii Mateusza czytamy w 5 rozdziale 31 i 32 wersety. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza swoją żonę, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Jeżeli ktoś opuszcza swojego małżonka, który go nie zdradzał, jest odpowiedzialny za jego ewentualne cudzołóstwo związane z inną osobą w późniejszym czasie, w innym związku. Jeśli ktoś opuszcza małżonka, który go nie zdradzał, jest odpowiedzialny za jego ewentualne cudzołóstwo. I dalej czytamy też również w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale. To jest ten fragment Słowa Bożego, na którym głównie skupiliśmy się w zeszłym tygodniu. 19 rozdział Ewangelii Mateusza od 3 do 9. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny. A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę. I to sobie też już ustaliliśmy tydzień temu, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. I taki był zamysł Pana Boga od samego początku. i nie może być innego małżeństwa, jak tylko małżeństwo między kobietą i mężczyzną. I to sobie też ustaliliśmy tydzień temu. I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. I też tam mówiliśmy o tym, że ta relacja, która powstaje po zawarciu związku małżeńskiego, jest najważniejszą relacją między kobietą i mężczyzną, między małżonkami. Jest ważniejsza niż relacja między swoimi rodzicami, rodzicami żony i rodzicami męża. Ta relacja, którą Pan Bóg tworzy poprzez małżeństwo, staje się najważniejszą relacją. Bo stają się nie już dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Dalej czytamy, mówią mu faryzeusze takie słowa. Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i żonę odprawić? Rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. I to też sobie wyjaśniliśmy. Nie będę tutaj wszystkich fragmentów tutaj dokładnie wyjaśniał. Zachęcam do tego, abyśmy mogli sobie, jeśli nie pamiętamy, odtworzyć kazanie z poprzedniego tygodnia. Już widziałem, że jest wstawione na naszej stronie, także zachęcam, ponieważ to będzie jakby spójne z tym dzisiejszym, o czym będziemy mówić. Ale bardzo ważną rzecz chciałbym podkreślić w tym fragmencie, w tym wersecie 8, że Pan Jezus powiedział, ale od początku tak nie było. Od początku to nie był Boży zamysł. To tak nie miało być. To poprzez to, że Bóg jest Bogiem miłosiernym. Dał takie prawo, jakie dał. Dał pewne wyjście z sytuacji, z pewnej sytuacji, nie ze wszystkich, ale z jednej sytuacji. I dalej czytamy, a powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny przeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Tak, i tutaj czytaliśmy fragment, że jest dopuszczony rozwód z przyczyny przeteczeństwa i to też ustaliliśmy tydzień temu, że Biblia daje nam pewną możliwość, bardzo zawężoną możliwość, z wyjątkiem przeteczeństwa, z wyjątkiem tego, że mąż czy żona zdradzają siebie nawzajem. Kolejny fragment, Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 17-18. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. 1 Koryntian 7, 12-17. A pozostałym zaś mówię, ja nie Pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan. W takim stanie, w jakim powołał go Bóg, tak też zarządzam we wszystkich zborach. Tutaj ten fragment, który czytaliśmy, dotyczy osób niewierzących, albo jakby w związek mieszany, gdzie jedna osoba jest wierząca, druga jest niewierząca. Więc tutaj też jest taka możliwość, że to jest pewne, jest taka możliwość, żeby się rozwieść z osobą, która jest niewierząca, ale jeśli ta osoba niewierząca zgadza się być z nami w związku, więc nie ma takiej potrzeby. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na słowo współżycie. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się z nim na współżycie, niech się nie rozwodzi. I tak samo żona, która się zgadza na współżycie. I tutaj słowo współżycie nie chodzi tutaj, niektórzy interpretują to, że tutaj chodzi tylko o sferę seksualną. Nie tylko chodzi tu o sferę seksualną. Chodzi tutaj o wszystkie rzeczy, które jakby łączą małżeństwo, czyli wszystkie sprawy, które są w małżeństwie, ogólne życie, współżycie, czyli wspólne życie. Jakbyśmy chcieli rozebrać to słowo na czynniki pierwsze. Po prostu całe nasze życie, które jest od rana do wieczora, które spędzamy z żoną albo z mężem. Jeśli druga ta strona, która jest niewierząca, zgadza się na takie życie z osobą wierzącą, to nie ma powodu, żeby się rozwodzić. Chyba że jest inaczej, chyba że ta osoba się nie zgadza, to wtedy mamy prawo. Nikt nie jest niewolnikiem nikogo, nie jesteśmy z nikim niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. I teraz krótkie wnioski takie na temat małżeństwa i rozwodu. Jedno jest pewne, że małżeństwo jest nierozerwalne i wszelkiego rodzaju rozwody Panu Bogu się nie podobają. I to czytaliśmy też w Księdze Malachiasza, że Bóg nienawidzi rozwodów. I to jest bardzo ważna rzecz. To nie był Jego pierwotny zamysł na początku. To my, jako ludzie grzeszni, spowodowaliśmy to, że zostało dane takie prawo, jakie zostało dane. Wyjątkiem jest dopuszczalny rozwód w wyjątkowych sytuacjach, czyli tak jak już czytaliśmy, sytuacja, która jest zdrada małżeńska, czyli któryś z małżonków zdradza drugą osobę, bądź poganin w związku chce się rozwieść. To są dwie wyjątkowe sytuacje, które ewentualnie już w sytuacji, kiedy już nie ma wyjścia, pozwalają na rozwód. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na temacie powtórnego małżeństwa. Czy osoby, które rozwodzą się, mają prawo do tego, aby wejść w powtórny związek, w kolejny związek małżeński? I tak naprawdę z ludzkiego punktu widzenia to nikt nikomu niczego nie będzie zabraniał i nie zabrania, bo każdy człowiek ma też swoją mądrość i wie, jakie rzeczy są dla niego dobre. I nawet jeśli 100 osób powie mu, że nie może, to czasami jest tak, że człowiek i tak zrobi po swojemu, bo uważa, że jest mądrzejszy. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli na tą sprawę z punktu widzenia Bożego Słowa. I żeby była jasność, ten początek, który będziemy teraz, te wszystkie fragmenty, które będziemy czytać i je omawiać, dotyczą osób nawróconych, bo musimy też to rozdzielić, że inaczej wygląda to, kiedy są osoby nawrócone, a inaczej, kiedy osoby są nienawrócone, bądź tylko jedna osoba w związku jest nawrócona, to musimy rozdzielić. Nie możemy tego do jednego worka wrzucić. Więc teraz chciałbym przeczytać 6 fragmentów. Tak, 6 fragmentów mówiące o tym, o osobach nawróconych na temat powtórnego małżeństwa. Co Biblia, przynajmniej w 6, jest więcej, ale żeby nie przedłużać dzisiejszego czasu, wybrałem 6 takich głównych, które myślę, że wszyscy z nas znają, bądź kiedyś obiły nam się o uszy. I te fragmenty, jeszcze raz powtórzę, dotyczą osób nawróconych, czyli osób, które są w małżeństwie, które zawarły związek małżeński już kiedy były nawrócone, kiedy oddały swoje życie Jezusowi. To ich dotyczy. To te fragmenty ich dotyczą. Pierwszy fragment jest z Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 31 i 32. Mateusza 5, 31, 32. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Te fragmenty, które teraz będę czytał, one łączą się też z tymi fragmentami, które czytaliśmy tydzień temu, które teraz przed chwilą przeczytałem odnośnie rozwodu i tak dalej, ponieważ, wiecie, to wszystko jest spójne, to nie można powiedzieć, że ta historia jest inna, w drugiej części Biblii możemy powiedzieć, a to tylko ta historia mówi o tym, nie, to się wszystko łączy i jak Jezus coś mówił, to mówił bardzo spójnie, mówił bardzo wyraźnie i w prosty sposób. Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 11 i 12 werset. To jest kolejny fragment. Marek 10, 11, 12. I rzekł im, oczywiście mowa tutaj o Jezusie, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Ewangelia Łukasza 16:18. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. To są takie główne fragmenty, które mówią na temat tego, co się dzieje po rozwodzie, jakie jest stanowisko Biblii po rozwodzie osób wierzących, osób nawróconych. I dalej czytamy w liście do Rzymian, 7 rozdziale, 2 i 3 werset. List do Rzymian 7, 2 do 3. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Kolejny fragment w liście apostoła Pawła do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdziale 10 i 11. Czytamy tam takie słowa. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Kolejny werset, też w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdziale i w 39 wersecie. Czytamy takie słowa. Żona jest związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. I to też jest bardzo ważna uwaga taka, że te fragmenty, które czytaliśmy, przynajmniej ten fragment, który ostatni przeczytałem, dotyczy ludzi, którzy są w Panu, którzy są wierzący, którzy idą za Bogiem. Jeśli mąż twój umrze, wolno jest ci wyjść za mąż, za kogo chcesz, byle w Panu. Byle ten twój wybranek, ta twoja wybranka byli wierzącymi osobami w Boga. I w tych sześciu miejscach, przeczytaliśmy sześć fragmentów Nowego Testamentu, czytamy jasno, że zawarcie drugiego małżeństwa za życia swego małżonka jest cudzołóstwem. Tylko jedna rzecz zwalnia ludzi wierzących, którzy się rozwiedli, żeby związać się w drugi związek małżeński i nie cudzołożyć, to jest śmierć naszego pierwszego współmałżonka. I chciałbym, żebyśmy czytali dalej. Głównie będziemy dzisiaj czytać wersety. Wiecie, zastanawiałem się, czy do końca jest sens, żebyśmy omawiali te wersety, tyle wersetów, które tutaj czytamy. Ja myślę, że Biblia na ten temat bardzo jasno mówi i bardzo w prosty sposób. Oczywiście każda sytuacja, która nas spotyka, jest inna. Tak jak już mówiliśmy też tydzień temu. Każda sytuacja jest inna i W momencie, kiedy jest dana sytuacja, gdzie bracia próbują znaleźć rozwiązanie, bracia w zborze, bracia starsi próbują znaleźć rozwiązanie dla danej sytuacji, to wtedy jest taki czas, kiedy można dogłębnie rozpatrzyć daną sprawę. Nie możemy dzisiaj, byśmy musieli tutaj setki spraw rozpatrywać i dawać odpowiedzi, które dzisiaj nie miałyby sensu. I dlatego dużo fragmentów będziemy czytać, bo Biblia bardzo w wielu fragmentach mówi na ten temat, na temat powtórnego małżeństwa. I nie będziemy ich dzisiaj omawiać, bo myślę, że ważniejsze od tego, w jaki sposób ja bym to dzisiaj omawiał, jest to, jak to jest zapisane i co sama Biblia na ten temat mówi. I dalej czytamy takie słowa w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział 3-12. To jest właśnie też ten jakby część, większa część tego fragmentu, na którym opieraliśmy się tydzień temu. Mateusza 19:3-12. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: czy wolno odprawić swoją żonę z każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu: czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A on im powiedział: nie wszyscy pojmują tą sprawę, tylko ci, którym jest dane. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Zastanówmy się, czy tak jest w rzeczywistości. Faryzeusze pytają, czy wolno odprawić swoją żonę z każdego powodu. I zobaczcie, co odpowiada Pan Jezus. Pan Jezus odpowiada: co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. I parafrazując te słowa Jezusa, tą odpowiedź na pytanie faryzeuszy, Jezusa możemy powiedzieć, że nie ma rozwodów. Że Pan Jezus powiedział: co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Jezus odpowiada: Mojżesz pozwolił ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A ja wam powiadam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołożył. Jezus, odpowiadając na pytania faryzeuszy, nie koncentruje się na powtórnym małżeństwie, lecz na rozwodzie. Mówiąc w pierwszej części dziewiątego wiersza, nie mówi o wyjątku w sprawie powtórnego małżeństwa, lecz potwierdza wyjątek w sprawie rozwodu. I wcześniej ten wyjątek jest też powiedziany na kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, że wszeteczeństwo upoważnia do rozwodu. Więc wszeteczeństwo nie upoważnia nas do powtórnego związku małżeńskiego, ale upoważnia nas do rozwodu. I niestety niektórzy właśnie źle interpretują te słowa, że uważają, że jednak jeśli było to wszeteczeństwo, że jeśli to nie z mojej winy jeszcze, no bo moja żona bądź mój mąż zdradzili mnie, to nie dosyć, że mam powód do tego, żeby się rozwieść, to mam powód też do tego, żeby wejść w powtórny związek małżeński. I uważam, że to jest złą interpretacją i tak nie powinniśmy tego interpretować, bo nie, Pan Jezus tego nie powiedział. I dalej czytamy, że do rozmowy dołączają się uczniowie Jezusa i mówią: Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. Na co Pan Jezus im odpowiada, nie wszyscy tę sprawę pojmują i nie wszystkim jest dane pojąć. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. I tutaj Pan Jezus, tak jak już mówiliśmy też tydzień temu, wymienia trzy grupy ludzi, którzy nie powinni wchodzić w związek małżeński. Są trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Trzebieńcy, inaczej eunuch, to też sobie wyjaśnialiśmy, co to znaczy to słowo. To jest człowiek, to jest mężczyzna pozbawiony narządów płciowych. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może to pojąć, niech pojmuje. Co zbulwersowało uczniów Jezusa w słowach z 9 wiersza? Jak myślicie? Co zbulwersowało Jezusa? Co zbulwersowało uczniów Jezusa w słowach, które wypowiedział? Czy to, że rozwód może nastąpić tylko z przyczyny wszeteczeństwa? Czy myślicie, że czy to, że nie można po rozwodzie zawrzeć powtórnego małżeństwa? Bo widzimy reakcję uczniów, że no, nie byli zadowoleni z odpowiedzi Jezusa, które udzielił faryzeuszom. Bo sami stwierdzili, że jeśli tak się sprawy mają, to może lepiej w ogóle się nie żenić i nie wychodzić za mąż. Jezus wyjaśnia, że chodzi o zakaz powtórnego małżeństwa, mówiąc o trzebieńcach. Gdyby z wypowiedzi Jezusa wynikało, że w przypadku wszeteczeństwa małżonka może go zostawić i zawrzeć powtórny związek małżeński, to po co Jezus mówiłby o trzebieńcach dla Królestwa Bożego? Osoby, które opuszczają małżonka z powodu wszeteczeństwa i osoby, które zostały opuszczone z innych przyczyn, to jest trzecia grupa trzebieńców. Sami się wytrzebili dla Królestwa Niebios i pozostają sami. I tutaj musimy też chwilę omówić, bo to są osoby, które ci trzebieńcy, ta trzecia grupa trzebieńców, którzy wytrzebili się dla Królestwa Bożego, to jest grupa osób, najpierw, która od samego początku zdecydowała nie wchodzić w związek małżeński. Przykładem tutaj może być apostoł Paweł, który powiedział, że lepiej nie wchodzić jemu, dlatego że bardziej będzie tutaj dbał o sprawy Królestwa Bożego i tak dalej. I taką sobie od samego początku apostoł Paweł drogę obrał i taką miał mądrość, chociaż nie jest to łatwy stan, to trzeba naprawdę bardzo mądrze rozważać, jeśli ktoś chce wejść w taki stan, żeby tylko i wyłącznie być jakby tutaj dla Królestwa Niebios, wytrzebić się dla Królestwa Niebios, czyli porzucić wszelkie swoje żądze, pociągi seksualne i tak dalej. To jest bardzo ważna rzecz, ale jest też jakby jeszcze podgrupa tych trzebieńców, mianowicie taka, że jeśli ludzie wierzący się rozwodzą, to muszą być świadomi tego, że tą decyzją wytrzebili się w tym momencie dla Królestwa Niebios, ponieważ powtórne małżeństwo osób wierzących jest niedozwolone. Sami zdecydowali, nawet często nie biorąc tego pod uwagę i w ogóle o tym nie myśląc, podejmują taką decyzję. I tak się ma sprawa osób wierzących, więc niektórzy mogą się ze mną zgadzać, niektórzy nie. Ja po prostu widzę, co czytam w Słowie Bożym i ta pierwsza część dotyczyła osób wierzących, więc jeśli ktoś zapyta się mnie, czy osoba wierząca może się rozwieść, to ja powiem, że może się rozwieść pod pewnymi warunkami, pod jednym warunkiem. Jeśli może wejść powtórny związek małżeński, to nie może. Bo to mówi Słowo Boże. I tych fragmentów nawet naprawdę nie ma sensu wyjaśniać, bo one same siebie wyjaśniają. Ale jest grupa ludzi, którzy nie tyle są, nie chodzi tutaj o ludzi niewierzących, takich stricte, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Biblią i tak dalej, bo to nie nasza sprawa, żeby osądzać tych ludzi, którzy są poza zborem, to nie o to chodzi. Więc tą grupę zostawiamy i nie chcę się wypowiadać na temat tej grupy. Natomiast jest grupa ludzi, którzy, no i myślę, że to będzie też bardzo częsty przypadek w naszych społecznościach, w naszych zborach. Przypadek jest taki, że jest osoba wierząca w zborze, przychodzi jakiś człowiek niewierzący do zboru, który jest po rozwodzie. Takie sytuacje będą nas interesowały, ponieważ jeden z tych osób jest członkiem społeczności, jest osobą wierzącą i po części te rzeczy, o których czytaliśmy wcześniej, nie w całości będą dotyczyły tego związku. I teraz zobaczmy, co mówi Słowo Boże na temat związków bądź ludzi nawracających się, bądź chcąc być w związku małżeńskim mieszanym tak zwanym. Tym zaś w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w 7 rozdziale 10-17 pisze takie słowa. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałem zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan. W takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. I teraz tutaj czytamy takie słowa, że jeśli jest ktoś w takim związku mieszanym, to jeśli ta osoba, która jest nienawrócona, chce dalej być z tą osobą nawróconą, to nie ma potrzeby się rozwodzić. Tak tutaj czytamy i tak mówi nam apostoł Paweł. Chyba że nie dogadują się te osoby, stwierdziły, że jednak nie da rady być, jednak mi nie odpowiada to, że moja żona jest wierząca, albo jednak nie odpowiada mi to, że mój mąż jest wierzący. To w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani do tego, żeby być razem. I takie znowu krótkie podsumowanie chciałbym, żebyśmy zrobili na temat tych trzech rzeczy, o których żeśmy rozmawiali. Małżeństwo. Każde małżeństwo zawarte między mężczyzną a kobietą, niezależnie od formy religii, prawa cywilnego, jest przed Bogiem ważne. Rozwód. Jeśli chodzi o osoby wierzące, to nie powinno stosować się rozwodów i nie ma rozwodu. W ogóle tutaj kwestia jest też jeszcze innego rodzaju, że prawdziwie osoby wierzące nie zdradzają swojego współmałżonka, więc tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o rozwód. Prawdziwie osoby wierzące. To trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że jest taka sytuacja i nie powinno w ogóle słowo rozwód, uważam, jestem tego zdania, że słowo rozwód powinno być wykreślone, że tak powiem, ze słownika osób wierzących. Nie powinniśmy w ogóle używać tego słowa. W najgorszych kłótniach, na jakichś sytuacjach, które czasami są w małżeństwie ekstremalne, powinniśmy w ogóle to słowo wykreślić. Nie ma rozwodów, wyjątek oczywiście zdrada małżeńska, to już też o tym mówiliśmy, co nie uprawnia nam, jak już doszliśmy do tego, gdzie czytaliśmy Słowo Boże i mówiące jest o tym, co nie uprawnia nas do tego, żebyśmy mogli jako osoby wierzące wejść w powtórny związek małżeński. Wyjątkiem jest, tak jak przed chwilą przeczytaliśmy, poganin wierzący, żyjący po pogańsku chce się rozwieść, czyli nie akceptuje naszego małżeństwa. Chociaż to też nie powinno być regułą, że teraz w naszych społecznościach powiemy, że no dobra, no to taka jest reguła, to trzymajmy się tej reguły. Nie, ja zachęcam do tego i zawsze będę to powtarzał, że tu nic nie może stać się regułą. Regułą jedynie, co może się stać w naszych zborach, w naszym życiu i w naszych małżeństwach, to to, że osoby wierzące nie powinny się rozwodzić, bo nawet jeśli chodzi tutaj, jeśli mamy możliwość rozwodu, który spowodowała zdrada małżeńska, to jeszcze istnieje coś takiego jak miłosierdzie i wypaczenie drugiej osobie. I to też już mówiliśmy tydzień temu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy też takimi rzeczami się kierowali, a nie tylko tym, że a, no dobra, Biblia mi to pozwala, no to ja sobie wykorzystam to i ten. To nie o to chodzi, bo to nie jest sedno sprawy tak naprawdę. Więc każdą rzecz musimy, że tak powiem, indywidualnie do tego podejść. Kolejną rzeczą to jest właśnie taka sytuacja, kiedy następuje, tak jak wcześniej już powiedziałem, przychodzi jakaś osoba niewierząca do zboru, która jest po rozwodzie i chciałaby wziąć ślub z osobą wierzącą, która należy do danego zboru. To pytanie, czy mogliby wziąć związek małżeński. Wiadomo, że nikt nie będzie jakoś tutaj kogoś przywiązywał do grzejnika i mówił albo tutaj, że ty nie możesz za wszelką, tam w ogóle nie ma żadnej opcji i tak dalej, ponieważ tą sprawę też by trzeba było bardzo dogłębnie się zorientować, dlaczego na przykład powstał rozwód u tego człowieka niewierzącego, który przyszedł do zboru, z jakich przyczyn. Czy nie ma możliwości całkowitego pojednania się na przykład z tą osobą, którą pozostawił przed przyjściem do zboru. Wiecie, i dlatego mówię, że tutaj reguła nie może być zawsze brana taka, że trzymamy się tylko litery prawa i tak dalej, tylko musimy każdą sprawę, i to nie jest łatwe. Wiecie, ja rozmawiałem ostatnio z jednym pastorem i po prostu on mówił, że są takie sytuacje, że na takich spotkaniach niejednokrotnie prawie dochodzi do rękoczynów, bo dotykamy źrenicy oka tak naprawdę. I wiecie, to są tematy, na które ludzie nie chcą rozmawiać, ale bez poruszenia tych tematów nie jesteśmy w stanie dobrze nikomu doradzić. Musimy dokopać się do najczarniejszych stref naszego serca, do najczarniejszych stref naszego umysłu. I wtedy myślę, że raz, że będzie Boże oczyszczenie, a dwa, że Pan Bóg da takie rozwiązanie i taką mądrość, że to będzie dobre. I dlatego zawsze będę to powtarzał, że każdy przypadek rozwodu czy powtórnego małżeństwa musimy rozpatrywać indywidualnie, nie poprzez, że ktoś mi powie, a no bo tamta osoba była taka, siaka czy owaka, tylko nawet poprzez spotkanie się z tą osobą, która została w tamtym związku zostawiona i nawet spotkanie się z tą osobą i poznanie też zdania tej drugiej osoby z tej drugiej strony, bo to jest też bardzo ważne, że powinno się brać pod uwagę zdanie dwóch stron, a nie tylko jednej. To w wielu przypadkach naszego życia jest bardzo potrzebne i pomocne, żebyśmy znali obraz z dwóch stron, nie tylko z jednej. I kończąc już, chciałbym podsumować takimi słowami, gdzie to jest napisane w pewnej książce, którą też już cytowałem tydzień temu. Bo wiecie, ja nic nowego nie wymyślam. To nie jest to, że ja tutaj dzisiaj stanąłem i mówię coś, czego już ktoś wcześniej nie powiedział. Bo ten temat jest już naprawdę wałkowany przez różne kościoły, przez różne denominacje od wielu, wielu lat. I nie chcę nawet mówić czegoś nowego, bo to nie ma sensu. Ja wam przeczytam takie podsumowanie, gdzie ten autor tej książki podsumowuje te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy tydzień temu i dzisiaj. I ja się podpisuję pod tym podsumowaniem. Jest to dobra rzecz, są dobre słowa i myślę, że warto, żebyśmy chwilę teraz spędzili na tym podsumowaniu. Biblia konsekwentnie przyznaje, że rozwód jest zawsze związany z winą nie tylko jednej, ale obu stron. Bóg nie chce, by ktokolwiek się rozwodził, ale łaskawie dopuścił możliwość rozwodu w przypadku niemoralności, a także zawarcia ponownego małżeństwa przez nierozwiedzionych. Gdyby nie wypowiedź Jezusa na temat ponownego małżeństwa, żaden czytelnik Biblii nigdy by nie pomyślał, że to jest grzechem, z wyjątkiem dwóch bardzo rzadkich przypadków w ramach Starego Przymierza i jednego rzadko występującego w ramach Przymierza Nowego. Mianowicie ponownego małżeństwa osoby wierzącej, która rozwiodła się z wierzącym partnerem. Znaleźliśmy jednak sposób na spójne pogodzenie wypowiedzi Jezusa na temat ponownego małżeństwa z całościową nauką Biblii. Jezus nie wprowadzał w miejsce dotychczasowego Bożego prawa surowszych przepisów, które zabraniałyby zawierania nowych związków w każdym przypadku, co byłoby niemożliwe do spełnienia przez ludzi już rozwiedzionych i żyjących w nowych małżeństwach. To tak jakby z jajecznicy próbować zrobić znowu całe jajka. To spowodowałoby nieobliczalne zamieszanie i kazało ludziom złamać inne Boże prawa. Jezus raczej chciał, aby ludzie dostrzegli swoją obłudę, aby ci, którzy uważają, że nie popełnili cudzołóstwa, zrozumieli, iż je popełniają. Przyjmując liberalną postawę wobec rozwodów, dają upust swoim żądzom. Biblia naucza, iż przebaczenie jest dostępne dla wszystkich pokutujących grzeszników, niezależnie od ich grzechu. Grzesznicy, w tym ludzie rozwiedzeni, otrzymują drugą i trzecią szansę. W ramach Nowego Przymierza ponowny ożenek nie jest grzechem, z wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba wierząca rozwiodła się z wierzącym partnerem, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Prawdziwi wierzący nie żyją niemoralnie, nie mają zatem podstawy do rozwodu. Jeśli jednak taki przypadek się zdarzy, oboje powinni pozostać w stanie wolnym albo zejść się ponownie. I to jest koniec tego podsumowania. I to jest to, o czym ja mówiłem, że osoby wierzące w ogóle w rodzinach wierzących nie powinno dojść do rozwodu, bo nie powinno być zdrady, nie powinno być świateczeństwa i tak dalej. I to jest bardzo trafne podsumowanie, z którym się w 100% zgadzam. Więc w 100% można powiedzieć, że osoby wierzące, jeśli się już dojdzie do rozwodu, to nie powinny wejść w kolejny związek małżeński, ponieważ będą żyć w ciągłym cudzołóstwie. Ale wiemy też, że jest taka sytuacja, że ludzie tego nie słuchają, nie biorą tego pod uwagę. I jestem ostatnią osobą, która chciałaby osądzać takie osoby. To do Boga należy osąd i to Bóg zdecyduje, co z danymi osobami się stanie. To On zna ich serca, zna ich myśli, nimi osądzać. Ja wiem tylko jedno, w jaki sposób ja chciałbym prowadzić swoją rodzinę, w jaki sposób ja chciałbym prowadzić i być z moją żoną tak długo, aż nas śmierć nie rozłączy. I wiem, w jaki sposób ja chciałbym nauczać swoje dzieci w moim domu. Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób, jaką drogę chce obrać i jaką drogą chce kroczyć. Amen.